Dzień dobry. Dziś w odcinku, no na początku trochę nas zboczyło i zaczęliśmy gadać o NATO, chociaż nie miało być o tym. Potem nas naprawiło i gadaliśmy o przegranej Orbana na Węgrzech, jakie to ma konsekwencje. Ja jestem zwolennikiem tezy, że Unia idzie ku upadkowi i nie ma się czym przejmować. Natomiast poważna jest sprawa i sytuacja Ziobry, to znaczy on musi uciekać gdzieś dalej. No a na końcu rozmawialiśmy o tym, czy Trump zwariował i doszliśmy do wniosku, że nie zwariował, tylko jest opętany. Co tam jeszcze było? Pokazywałem w związku z tym opętany różaniec bojowy. Jeden z kilku, które są u mnie w sklepie. Termosik się pojawił, taki mały. Następne już płyną, bo się Państwu te małe nabiórkowe podobały. Pół literka tutaj jest, to też pięknie się kojarzy Polakowi, pół literka. No i nie pokazałem świecy doskonałej z wosku prawdziwego, która jest zrobiona na wzór mojego Matero.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Bez zmian jesteśmy podzieleni Atlantykiem, jeśli się nie mylę. Ja w Warszawie, Wojciech Sejrowski u siebie, czyli gdzieś w Stanach Zjednoczonych, tak? Rozumiem, że to...
Tak, proszę Pana, na południu Ameryki, na zakupiu. To będzie trzeba wypikować, bo niepotrzebnie mnie Pan pyta o to, gdzie. Natomiast no, widzę, że Pan przebywa w Europie, bo Pan twierdzi, że Atlantyk nas dzieli. Natomiast można by mieć takie spojrzenie, że nas łączy Atlantyk i stąd Pakt Północnoatlantycki powstał, że nas Atlantyk łączył. Uboty niemieckie nas połączyły we wspólnej sprawie, kiedy pływały pod nad dnem Atlantyku. No ale,
przepraszam, no, geograficznie rozumiem, jest...
że Europa się wypina w tej chwili na NATO i na Stany Zjednoczone.
Znaczy raczej Stany się Zjednoczone wypinają, mam wrażenie, na NATO i na Europę, jeśli już tak na to patrzeć. A ja użyłem kategorii dzieli wyłącznie w kategoriach geograficznych, a nie w kategoriach, nazwijmy to, politycznych, geopolitycznych czy innych.
No przecież wiem, ale tak mi się przypomniało od razu to, o czym się mówi.
Dobrze.
Ostatnio.
Dobrze, to widać, w różnych miejscach się różne rzeczy mówi, bo mówię, w moich miejscach to się mówi, że to Stany Zjednoczone się odwracają od Europy i od NATO, a nie
na odwrót. Dobra, tutaj to załatwmy tę sprawę, a tutaj spojrzenie jest z punktu widzenia amerykańskiego, czyli jeżeli Ameryka zaczęła wojnę, no to oczekuje, że sojusznicy się przyłączą z pomocą, a nie będą przeszkadzać. Albo że przynajmniej będą siedzieć cicho, a nie będą przeszkadzać. No i reakcja Amerykanów była nieprzyjemna na to, jak Hiszpania powiedziała, to nie będziecie lądować. Te lądowiska, na które zakazano wstępu nagle sojusznikom z NATO, czyli Amerykanom, bo się konkretna akcja Amerykanów Hiszpanom nie podobała, miała prawo się nie podobać, ale oni przekroczyli umowę natowską i dzierżawy pasów startowych i tak dalej, bo nagle zaczęli być recenzentem Stanów Zjednoczonych w konkretnych akcjach militarnych. No NATO tak nie działa, tylko dogadaliśmy się na wspólne używanie baz, Ameryka płaci za jakieś pasy startowe, dzierżawi od Brytyjczyków półwyspy jakiejś, żeby tam mogła sobie zatankować Ameryka, żeby mogły przykupić okręty z dostawami różnych rzeczy dla żołnierzy. Więc to są takie długoterminowe umowy, z których Ameryka korzystała i nawet Ameryce do głowy przez chwilę nie przyszło, że ktoś wobec konkretnej akcji amerykańskiej, która się politycznie nie podoba, będzie kwestionował konkretne umowy wojskowe.
No dobrze, to ja teraz wezmę w obronę tych sojuszników i pokażę inny punkt widzenia, a mianowicie taki punkt widzenia, że udostępnienie Amerykanom baz, pasów startowych i tego całego oprzyrządowania oznaczałoby z punktu widzenia tych państw, które, o których mowa, czyli tam Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, włączenie się do wojny, którą Stany Zjednoczone wywołały bez żadnego porozumienia. Sojusz, przypomnę panu najważniejszą sprawę. Sojusz NATO to jest sojusz obronny, a nie sojusz agresywny. A tymczasem ta wojna, z którą mamy do czynienia, jako żywo nie da się przedstawić jako wojna obronna, gdzie Stany Zjednoczone zostałyby przez kogokolwiek zaatakowane. Cała ta decyzja o wszczęciu tej wojny została podjęta ponad głowami i bez uwzględnienia jakichkolwiek głosów ze strony sojuszników. Więc domaganie
no
się...
Dobra.
No proszę pana, to wygląda tak.
Tylko ja nie
pan awanturę, szczyna pan awanturę, a potem nie. Pan się domaga, żeby ktoś panu pomógł. No.
Nie, w ogóle nie o tym jest mowa. Mówię tylko o tym, że w ramach NATO Ameryka pozawierała długoterminowe umowy, które służyły przez dziesięciolecia. Ja przedstawiam nie mój punkt widzenia teraz, tylko amerykański.
Ja wiem, a ja przedstawiam europejski. No,
w porządku. No to, że była jasna sprawa. Więc ja się z panem nie kłócę osobiście o nasze poglądy w tej sprawie, tylko tłumaczę, jak Amerykanie pomyśleli. Więc zawarliśmy długoterminowe umowy z Europejczykami w ramach paktu NATO i rozwijaliśmy przez lata, że tu kolejny pas startowy, tu kolejna baza, tutaj jakiś domek postawimy dla amerykańskiej armii, tu będzie stacjonowało wojsko, potem się pojawiła Polska w NATO, no to w takim razie wschodnia flanka i tam też coś postawimy, zainwestujemy jakąś forsę. Amerykanie w ramach NATO, czyli bronienia Europy, obsiedli różne punkty, żeby Europejczyków bronić. Kiedy Europejczycy tuż po II wojnie światowej byli słabi gospodarczo i militarnie, to wtedy NATO powstało, żeby ich odpychać. No i Amerykanie się porozsiadali w różnych miejscach i przestali analizować taki fakt, że jak będziemy lecieli w jakiejś naszej sprawie, powiedzmy prywatnej, prezydent będzie leciał do Chin, no to se lądujemy na pasach startowych w Hiszpanii, bo nam tak jest wygodnie, bo takie mamy pasy startowe, które od dziesiątków lat dzierżawimy. I teraz nagle w jednej konkretnej sprawie Amerykanie się dowiadują, że Hiszpania będzie blokowała im przestrzeń powietrzną. No to się Ameryka wkurzyła, bo te dwie sprawy dla Amerykanów się nie łączą, czyli dzierżawa pasów startowych trwająca dziesięciolecia, oni tego w głowie, Amerykanie, nie łączyli w żaden sposób z konkretnym konfliktem, a Hiszpanie nagle połączyli.
Dzień dobry, Tychy! 8 maja będę w Tychach z występem komicznym.
Uwaga! Pierwszy występ się sprzedał. Dokładamy dodatkowy o 20:30.
Bilety na kupbilecik.pl i bilety na PL.
To ja teraz przedstawię tą drugą wersję, żeby było tak, że każda wersja jest tutaj pokazana. Z europejskiego czy z hiszpańskiego punktu widzenia sprawa wygląda tak. Była umowa zawarta oczywiście na wykorzystanie baz, ale ta umowa, musielibyśmy teraz dokładnie punkty tej umowy przejrzeć. Ja jej nie mam przed sobą, myślę, że pan też jej nie ma przed sobą, ale zakładam, że ta umowa zakładała, że chodzi o sojusz obronny, tak jak powiedziałem, czyli wykorzystanie przez Amerykanów tych baz w sytuacji, której ktoś atakuje, czy to Stany Zjednoczone, czy jakiś z państw sojuszu. No stąd jest artykuł 5 na przykład. A tu mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Tu mamy do czynienia z wojną, która potencjalnie, gdyby... Bo Hiszpanie rozumowali tak. Jeśli my zgodzimy się na wykorzystanie naszych baz przez Amerykanów do wojny z Iranem, to staniemy się częścią wojny antyirańskiej. No to jest całkiem logiczne rozumowanie. My nie chcemy jako Hiszpania być częścią, nie chcemy uczestniczyć w wojnie przeciwko Iranowi, bo po pierwsze nikt nas o zdanie nie pytał. Po drugie, jak zaczniemy w tej wojnie uczestniczyć, to ryzyko dla nas zaczyna rosnąć. Po trzecie, no dlaczego mamy to robić? Jaki jest w tym nasz hiszpański interes? A jest to sprzeczne z ideą mówiącą o tym, że wszyscy razem podejmujemy decyzję, bo tak teoretycznie powinno być w sojuszu. Przypomnę zresztą, że Izrael, który to Izrael stał się głównym motywem, motorem napędzającym wojnę z Iranem, nie jest częścią NATO. Czyli dlaczego NATO ma teraz płacić nie swoje rachunki za decyzję podjętą przez Izrael i Stany Zjednoczone?
Izrael nie reży w Europie, ale Europa zdecydowała się wpisać Izrael do Ligi Piłkarskiej Europejskiej.
Ale nie do NATO.
To mnie zawsze drażniło. No, ale powód jest taki sam. Nie ma powodu. Nie ma żadnego powodu. Izrael se załatwił. To jest odpowiedź na pańskie zastrzeżenie, że przecież Izrael nie należy do NATO, to dlaczego my teraz coś tam?
No tak, ale to jest zarzut w tym sensie logicznie słuszny, że dlaczego NATO ma uczestniczyć w wojnie wywołanej przez państwo niebędące członkiem NATO, a NATO będące sojuszem obronnym, jakie ma obowiązki wobec Izraela?
Żadnych.
No właśnie, ale tu się zgadzamy.
Ale amerykański punkt widzenia w sprawie pasów startowych był zupełnie inny. I tylko to chciałem panu pokazać. Amerykanie się wkurzyli. Broniliśmy was w waszych sprawach, które nas nie dotyczyły. Bo jesteśmy w sojuszu NATO. W waszych wojenkach różnych, które nas absolutnie nie dotyczyły, Amerykanie tak mówią, myśmy uczestniczyli. Ukraina w ogóle... Nas, twierdzi Ameryka dzisiaj. To nie była nasza sprawa.
Ale jak nie nasza sprawa, jak sam Trump mówi, że to wojna Bidena? No to jak nie nasza? No przecież państwa ponoszą odpowiedzialność.
To jest skrót myślowy. Ale... Wojna Bidena oznacza, że gdybym ja był prezydentem, mówi Trump, to nie doszłoby do wojny o Ukrainę, bo Putin by siedział grzecznie, gdyż się mnie boi. To jest teza Trumpa. I jak kiedy on mówi wojna Bidena, to on tłumaczy, że no ponieważ ten trup Biden siedział na tronie w Białym Domu, to Putin sobie pozwolił. Nie byłoby tej wojny, gdyby nie Biden, no czyli jest to wojna Bidena. No to tak, to Trump skrót myślowy.
Może
to...
i skrót, ale ja chcę powiedzieć co innego. No, znaczy wojna na Ukrainie i to, że do tej wojny doszło. Dobrze, nie, bo musielibyśmy się cofnąć do roku 2014, a w roku 2014 stroną, która de facto moim zdaniem dokonała zmiany rządu na Ukrainie, czyli dokonała puczu na Ukrainie, były Stany Zjednoczone. No jest słynna rozmowa przecież ówczesnego ambasadora amerykańskiego w Kijowie z panią Wiktorią Nuland. Ona wtedy odpowiadała za politykę wschodnią i kiedy tam pada takie pytanie, oni omawiają, kto ma być członkiem, kto ma wejść do nowego rządu ukraińskiego i w pewnym momencie on, ten ambasador, mówi, a co na to Unia? I tutaj pada bardzo brzydkie określenie powiedzmy po angielsku zaczynające się od litery F. I sam są cztery litery, prawda?
Proszę pana, to jest bardzo piękne wyrażenie, jeżeli połączy się je z drugim wyrażeniem Unia Europejska. Ja jestem ogromnym zwolennikiem polexitu, więc tego rodzaju sformułowania, ja ich nie używam, ale wydają mi się piękne.
A tak, ale ja nie mówię, czy one są piękne w ogóle, czy nie, ale w szczególe chodzi o to, bo to się odnosi do tej sprawy. Bo teza moja jest taka, że Amerykanie ponoszą dużą część odpowiedzialności za wojnę na Ukrainie. To nie była wojna Hiszpanii, czy tam wojna, nie wiem, Portugalii,
no
czy
dobra.
Niemiec, tylko w dużym stopniu to, Ameryki.
To uwaga, to potwierdza pan to, co powiedział Trump, nawet bez skrótu myślowego, że to jest wojna Bidena,
tak, ja potwierdzam.
Bo wtedy, kiedy była ta scena, którą pan opisuje w 2014, to Biden był wiceprezydentem, siedział w samolocie na pasie startowym na Ukrainie i wymieniał prokuratora generalnego Ukrainy.
Tak, dokładnie tak.
No to Obama zarządzał...
No tak, tylko mówię tyle, że to jest wojna Bidena, oczywiście, ale państwa ponoszą tak. odpowiedzialność za swoich przywódców.
I jak... Ale żeśmy się zapędzili, powiem panu.
Dobrze.
Bo my nie o tym mieliśmy dzisiaj
gadać. Dobra, wracamy do państwa.
Więc mówię tylko, że punkt widzenia amerykański jest taki, że jak my jesteśmy im potrzebni, no to my tam zawsze jesteśmy i pomagamy w różnych sprawach. Pomogliśmy też Margaret Thatcher odbijać Falklandy czy bronić Falklandów. Zawsze byliśmy przy Europie po zakończeniu II wojny światowej. A jak my czegoś potrzebujemy, czegokolwiek, nie chcemy waszych bombowców i zardzewiałych okrętów w Cieśninie Ormus, tylko po prostu chcemy lądować na naszych pasach startowych, które żeśmy wydzierżawili dawno temu. Chcemy lądować tak, jak od dziesięcioleci lądujemy.
No dobrze,
Amerykanie mają takie spojrzenie. Dobrze. Kiedy my czegoś potrzebujemy sami, bez was, to wy nam jeszcze utrudniacie, wy Europejczycy.
Dobrze, i oto... ja rozumiem, żeby była jasność, ja całkowicie rozumiem to, co pan do mnie mówi, ale mówię panu, jak to jest odbierane w Europie, żeby nasz widz miał dwie perspektywy.
Wiem, jak to jest
odbierane
w Europie.
To, że Amerykanie teraz... się panoszą, że Amerykanie w arogancki sposób próbują przeprowadzić swoje, nie liczą się ze zdaniem innych, narzucają innym wolę i jeszcze udają obrażonych, kiedy tylko nie wypełnia się ich poleceń. No taki jest odbiór tego. Tego, co robią.
Nie udają obrażonych.
No to są.
Oni są obrażeni.
No dobrze, są.
To dwie różne rzeczy. Oni są wkurzeni nawet, powiem tak, na Europę i mówią, po co my tam siedzimy?
No dobrze, jedni tak mówią, inni tak nie mówią. Wie pan, no to też nie jest tak, że wszyscy Amerykanie tak mówią.
Hiszpanów można by jeszcze wrzucić coś takiego, że chłopcy, a jak była wojna w Iraku, to żeście wtedy nie podskakiwali, a jak była wojna zupełnie niepotrzebna nikomu w Afganistanie, to też, żeście nie zabraniali Amerykanom lądowania. Czym się te trzy wojny różnią od siebie? W każdym przypadku Ameryka się panoszyła, najechała inny kraj i opowiadała o tym, że broni jakichś swoich interesów. Potem w Iraku to się okazało, że pomyliliśmy się razem z Brytami, nie było żadnej broni masowego rażenia w Iraku. Oj, rozwaliliśmy cały kraj Saddama Husseina zupełnie bez powodu, który wcześniej podawaliśmy.
Mąka żytnia w sklepie kolonialnym. Proszę uwagę zwrócić. Najlepsza. Jeszcze pokażę państwu, w czym pan Cejrowski przyszedł do roboty dzisiaj. O mące mowa? Leperki. Mąka, leperki. Mąka, leperki.
No dobrze, nie chcę, bo mówię, byśmy mogli tutaj dalej o tym dyskutować. Chciałem, bo nam ucieka ten temat, który wydaje mi się jednak w tej chwili ważniejszy. Może nie ważniejszy, ale no, do tej pory żeśmy o nim nie mówili, bo jest związany z konkretnym wydarzeniem. Mianowicie wybory na Węgrzech i przegrana, bardzo duża przegrana Viktora Orbana. Wszystko wskazuje na to, że jego oponent, pan Peter Magyar, będzie miał 136 głosów, co oznacza większość konstytucyjną. Ona wynosi 133 głosy, 199...
Co to znaczy po polsku? To znaczy, czyli że będzie mógł 190 zmieniać mandatów. Konstytucję.
Tak, że możemy zmienić konstytucję dowolnie, bez praktycznie oglądania się na
sojuszników w Sejmie.
Tak, w Sejmie i na inne instytucje, które miałyby ewentualnie to blokować. No i teraz... To, co nas, myślę, że najbardziej interesuje, to już nie tylko sama, bo tam Węgry to mogą nas interesować albo nie, ale oświadczenie pani Ursuli von der Leyen, to już jest ważne, która mówi o tym, że zwycięstwo Magyara na Węgrzech otwiera drogę do dalszej centralizacji Unii Europejskiej. Trzeba jak najszybciej wykorzystać tę sytuację, znieść prawo weta, zlikwidować jeszcze zdolności obronne poszczególnych państw, żeby się przeciwstawiać Unii Europejskiej. No, krótko mówiąc, mamy do czynienia z kolejną fazą budowania centrum unijnego czy federalnego pozbawiającego poszczególne prawa, tak. Prawa głosu. O.
No tak, ma pan całkowitą rację, wszystko prawda. I co?
I co? No właśnie, to ja od pana oczekuję. No. Niech pan powie, co?
To proszę uprzejmie. No. Proszę pana. Proszę pana, bierzemy za różaniec, bo tu pan Bóg musi coś pomóc i na różańcu się modlimy. O upadek tego systemu. Ten system tak, jest niewydolny. Kiedyś Unia Europejska to było powyżej 30% produkcji światowej. I to niedawno. Tuż przed tym momentem, zanim Polska weszła do Unii Europejskiej. To tam 34% światowej całej produkcji to w Europie było, teraz 14%. Czyli ta koncepcja Unii Europejskiej i wcielania kolejnych państw, żeby Niemcy mogli swoje plastikowe okna, których w Niemczech już nikt nie kupuje, bo już wszyscy mają plastikowe okna, one wytrzymują 20 lat albo 30, to jak te fabryki okien plastikowych po epoce okien drewnianych już zrobiły co mogły w Niemczech, to wtedy weźmy Polskę, wciągnijmy do Unii Europejskiej. Polaczki usłyszą hasło, że bez wizy będą mogli jeździć. Po tym jak przez 50 lat komuniści im nie chcieli dawać paszportu, to jeździć za granicę dla Polaczków to będzie kiełbasa wyborcza doskonała. Oni zagłosują za wejściem do Unii, a my wtedy szybko przyjedziemy z naszymi fabrykami plastikowych okien i zaczniemy sprzedawać Polakom plastikowe okna, bo u nich jeszcze ciągle są drewniane. I w każdym przemyśle, w cukrowniczym tak samo było. Kostka Bauma przyjechała do Polski i upadła fabryka dachówek Jopek w tym samym czasie, kiedy Kostka Bauma przyjechała i dachówki z Niemiec przyjechały. No i proszę pana, i ta koncepcja się kończy. Już nie da się dalej poszerzać Unii Europejskiej. To, co opowiedziałem, ten proces powiększania Unii, żeby jeszcze przez jakiś czas nasze fabryki miały komu sprzedawać. Ten proces nie spowodował wzrostu Unii, tylko z 34% spadli na 14%.
No dobrze.
W ogólnym udziale produkcji europejskiej na świecie.
To zakładają. Tak, tak.
I teraz, czyli Unia Europejska zmierza do upadku.
No tylko, że ona zmierza... Wie pan, problem polega na tym, że ja też w to, inaczej, zgadzam się z tą pańską analizą. O, dokładnie jest tak, jak pan powiedział, czyli udział Unii Europejskiej w tak zwanym całym handlu światowym, czy jeśli chodzi o przemysł i tak dalej, systematycznie spada. Unia okazuje się być niewydolna, jeśli chodzi o konkurencję na rynku globalnym. To wszystko prawda. Ale problem polega na tym, że akurat te ostatnie wybory na Węgrzech pokazały, że mimo, że w tym starciu globalnym Unia traci, wciąż potrafi narzucać kolejnym państwom swoje rządy. Przypomnę, całkiem niedawno o tym mówiliśmy, jeśli chodzi o Rumunię, wcześniej, bo tak naprawdę w 2023 roku zwycięstwo Donalda Tuska, znaczy on nie zwyciężył, no ale stworzył rząd, więc razem z koalicjantami, w dużym stopniu było również wynikiem bardzo ostrej, bardzo mocnej ingerencji ze strony Unii Europejskiej. W jakimś stopniu to samo samo na Węgrzech się działo. Węgry od wielu lat były de facto państwem, na które Unia Europejska nakładała sankcje. No na czym polega sankcja? Sankcja polega na tym, że odbiera się państwu to, co tak naprawdę do niego prawnie należy. Czyli pod pretekstem twierdzenia, że Węgry nie wypełniają jakichś tam konkretnych zobowiązań w stosunku do Unii Europejskiej, a te zobowiązania mają na tyle ogólny charakter, że można bardzo łatwo w czysto arbitralny sposób podjąć decyzję, Węgry traciły gigantyczne pieniądze, które im się po prostu należały. I przy użyciu tych sankcji wobec Węgier i przy użyciu machiny medialnej, którą Unia Europejska i NGO-sów i tak dalej, to miało ogromny wpływ na przebieg tych wyborów na Węgrzech. Czyli no niestety ja bym bardzo chciał, żeby to, co pan mówi, w sensie, że ludzie się, nie wiem, no zorientują albo zobaczą, jakie to jest niebezpieczne, ale na razie my jesteśmy w innej, inna opowieść tutaj zwyciężyła. No, gorsza dla nas opowieść. Opowieść, która mówi, że siły zmierzające do wyzwolenia się spod Unii Europejskiej przegrały.
No przegrały, ale... Pan Jezus też na krzyżu przegrał, więc ja na to w taki sposób patrzę, że teraz Unia Europejska udławi się z własnym zwycięstwem. Tak na to patrzę. Im bardziej będą... Przecież na Polskę też są sankcje nakładane.
Teraz,
od wielu lat.
Teraz nie. No teraz właśnie od czasów
Ale
Tuska...
Od wielu lat są nakładane. No przeróżno to... Za Tuska nie obserwujemy nakładania sankcji, ale od wielu lat, odkąd weszliśmy do Unii, to co jakiś czas na Polskę są nakładane sankcje. Podlegaliśmy sankcjom, nasza elektrownia w pobliżu z Czechami, w granicy z Czechami podlegała sankcjom, likwidowana jest jakaś inna elektrownia, teraz się przełączamy na wmuszone nam przez Unię inne sposoby. Węgiel jest likwidowany.
No dobrze, to jeśli to będziemy, oczywiście to jest kwestia, jak my to nazywamy. Ja nazwałem...
Ale sankcje wprost były na Polskę. Znaczy, jakieś wyroki trybunałów zagranicznych, tak, to znaczy... Państwo nie podlega żadnym zagranicznym trybunałom, jeżeli jest niepodległe.
No, to jest... Żadnym. No nie powinno podlegać, to znaczy inaczej, żeby była jasność. Państwo podlega innym trybunałom tak daleko, jak daleko wyraziło na to wyraźną zgodę. Czyli jeśli państwo zawiera umowę z innymi państwami i na przykład powołuje jakiś arbitraż międzynarodowy, to w tym aspekcie, na przykład, nie wiem, niech to dotyczy rybołówstwa, albo niech to dotyczy, nie wiem, handlu ściekami, no czy cokolwiek, prawda, to w tym konkretnym aspekcie państwo musi wyrazić wyraźnie zgodę na to, że w tej dziedzinie oddaje swoje plenipotencje pod osąd jakiegoś tam międzynarodowego ośrodka.
Ale to jest arbitraż,
tak, arbitraż,
a nie sąd.
Dokładnie.
Czyli nie zasądza winy i nie odbiera dotacji unijnych, tylko arbitraż, mój, tych dwóch się nie może dogadać, to biorą sobie trzeciego, któremu obie strony ufają, niech on obejrzy nasze kwity, i niech zdecyduje, co mamy z tymi ściekami zrobić, albo z terenami połowy.
Ale to jest pełna,
to jest
pełna zgoda. Problem polega
czyli to
na
są
tym,
negocjacje
tak, ale
dwóch krajów.
Tak, ale problem polega na tym, żebyśmy to dokładnie tutaj uściślili, że to Polska zgodziła się w roku 2020 podpisać, niestety za czasów rządów PiSu, czyli to był pan premier Mateusz Morawiecki, pod zasadą pieniądze za praworządność. Czyli innymi słowy, Polska wyraziła zgodę na to, żeby obca zewnętrzna instancja, jaką jest Bruksela czy Unia Europejska, decydowała o tym, czy w Polsce mamy do czynienia z praworządnością, czy nie. Pojęcie kompletnie nieokreślone. I żeby mogła używać tej maczugi, tej formy nacisku na Polskę i na Węgry, i na wszystkie inne państwa, w zależności od tego, jak im się podoba. No to jest ta sytuacja, prawda?
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie. I dziękuję za to samo na Rumble.
No to jest sytuacja dyktatury, to co pan powiedział, w zależności od tego, co im się podoba bądź nie podoba. No to dyktator tak działa. Nie ma przepisu, który dokładnie precyzuje, tylko dyktator von den Leyen, czy jak on tam się nazywa, dyktator sobie tak patrzy i mówi, ten mi się podoba, ten mi się nie podoba, to tych będziemy karać. Jaka jest na to rada? Odpowiadam wszystkim, którzy słuchają. Jak nie chcesz chodzić na pasku, to nie bierz pieniędzy cudzych. No więc nie należy brać żadnych dotacji z Unii, wtedy nie będą mogli nas szantażować tym, że nam nie dadzą dotacji z Unii. To jest bardzo prosty sposób. No i druga część tego medalu nie należy wpłacać do Unii, tylko należy z niej wystąpić, ale na to jeszcze jesteśmy niegotowi. Natomiast może nie brać pieniędzy. Znam wójta, który po braniu różnych dotacji z centrali, pieniędzy unijnych, w którymś momencie zdecydował, że przestanie brać te dotacje, bo policzył sobie, że one go kosztują dużo więcej niż by chciał. W zależności z centralą musi się spowiadać, całą masę papierologii robić, żeby potem przez 5 lat jeszcze opowiadać, na co te pieniądze poszły i czy rzeczywiście zostały wydane prawidłowo, ale też wyszło mu, że ja bym se chyba zbudował taniej, trochę inaczej, bez tych wszystkich ograniczeń, gdybym poczekał trochę i zbudował za swoje pieniądze, zamiast czekać na dotacje unijne.
Ale to wie pan, to, no to tutaj sięgamy...
Nie brać forsy, nie brać forsy, to nie będą cię szantażować.
Ale no. Tutaj sięgamy znowu do niedalekiej, nieodległej przeszłości, mianowicie do decyzji, którą podjął polski rząd, zgadzając się na to, żeby wszedł w tak zwany plan KPO, na mocy to którego planu Polska nie tylko, że poddała się tej unijnej arbitralnej, temu arbitralnemu osądowi Unii Europejskiej, co jest, a co nie jest praworządne, ale gorzej, Polska zgodziła się na sytuację, w której te rzekome unijne pieniądze wcale nie są przeznaczane w ten sposób, że my, tak jak pan bierze kredyt w banku, ale to pan decyduje, na jaki cel, prawda? Chce pan ten kredyt wziąć. No, jeśli pan bierze, na przykład brakuje panu na, nie wiem, na odbudowę domu, na dach albo na coś, no to jest pewien
ale
konkret.
Ale bank tam przychodzi, sprawdza kolejne transze, ogranicza panu możliwości. Ja nigdy nie brałem kredytu.
No dobrze, to wie pan, nie każdy jest w takiej sytuacji, że może nie brać kredytu. Jednak są ludzie, którzy biorą kredyt. No.
Każdy. To jest zawsze kwestia wyboru. To możemy osobną audycję zrobić o ekonomii. Zawsze odpowiadam wszystkim tak, że to jest wyłącznie kwestia wyboru. Bardzo chcesz mieć dom teraz? Muszę, bo mam trójkę dzieci. No to wybrałeś kredyt, którym obciążasz również te dzieci, bo jak umrzesz za 5 lat, to one zostaną z kredytem na lat 30. Więc to jest zawsze wybór.
Zawsze ale wybór, ja to nie, prawda. Ale
nie chcę ja mieszkać tylko... w wynajętej klitce.
Ja tylko chciałem powiedzieć coś innego.
Czyli wybierasz kredyt.
Że jeśli, no nawet dobra. Ci, którzy wybierają kredyt dzisiaj, tacy jak zwykli ludzie, wybierają ten kredyt na pewien konkretny cel, o którym to oni sami decydują. Czyli idę do banku i na przykład biorę kredyt na coś konkretnego. Problem polega na tym, że Polska wzięła kredyt tak naprawdę w ramach KPO, ale to nie Polska decydowała, na co ten kredyt ma być przeznaczony. I to jest największe oszustwo, jakie zostało tutaj dokonane. Czyli nie dość, żeśmy ale się zadłużyli, pana. To jeszcze się, żeśmy zadłużyli nie dysponując prawa decyzji o tym, na co my ten kredyt bierzemy.
Ale mam sposób na to, wie pan?
Proszę.
Polexit to jest jak maść z węża. Na wszystko dobrze działa. Na Dzikim Zachodzie sprzedawali olej z węża. Na wszystko działało. Proszę pana, można nie spłacić. Zrobić polexit i nie płacić tego kredytu. Czyli jak już musimy wziąć kasę jakąś, bo nam przyznali i tak dalej, to wziąć wszystko i nie spłacać. To jest metoda Lepera. Za Balcerowicza, komunisty z PZPR-u dodajmy, za Balcerowicza rujnowano rolnictwo w taki sposób, że rolnik inwestuje na co najmniej rok do przodu. Musi teraz mieć na ziarno, teraz musi mieć na ropę, zrobi siew, a plony zbierze dopiero za kilka miesięcy. Więc rolnik myśli w cyklach rocznych co najmniej, a czasami na 2 albo 3 lata do przodu. I ci rolnicy mieli poodkładane jakieś dudki, żeby coś zainwestować, żeby coś kupić, żeby zaorać, żeby kupić nawozy. I nagle przychodzi Balcerowicz, szacher-macher i z 5 tysięcy robi się 50 groszy. No to wtedy Leper się pojawił i powiedział, drodzy rolnicy, nie spłacamy tych kredytów, bo myśmy je brali w innych warunkach, a potem przyszedł Balcerowicz, który musi odejść, to było jego hasło. No więc ja teraz uważam, że Polska, dobra, jak już wzięliśmy jakieś pieniądze z Unii, to trzeba teraz wyjść z Unii i nie spłacać tych pieniędzy, bo były dawane nieuczciwie, co pan przed chwilą opisał.
No tak,
te pieniądze
ja
były dawane nieuczciwie.
W całkowicie nieuczciwy sposób, tylko problem polega na tym, że mimo, że było to wszystko nieuczciwe, to Polska w tym, no jeśli przez Polskę rozumiemy polski rząd, czyli instytucję powołaną do reprezentowania całego narodu, uczestniczyła. To jest ten zarzut, zresztą no, fundamentalny zarzut, który trzeba postawić poprzedniemu rządowi. Zresztą, żeby jasność, obecny to kontynuuje, obecny, który był poprzednio, też to przygotował. Oni tak naprawdę się pod tym względem sobie przekazują pałeczkę, czy tam przekazują piłeczkę, albo wystawiają piłeczkę, jak zwał, tak zwał. Efekt jest taki, że w tej kluczowej dla suwerenności Polski sprawie między Platformą, wtedy PiS-em, Platformą i tak dalej, różnica dotyczyła raczej kwestii retorycznych niż kwestii praktycznych. W efekcie właśnie mamy to, co mamy, czyli jesteśmy pozadłużani i co więcej, dostajemy pieniądze na cele, które przecież nie są celami, które Polska wymyśliła, czy Polska chciała, tylko po prostu inni nam je narzucili.
No dobrze. W takiej sytuacji, tak jak z frankowiczami, trzeba pokazać tym, którzy dawali pieniądze na nieuczciwych zasadach, były abuzywne różne paragrafy powpisywane do tych umów pożyczkowych. Polskę zrobiono w konia z premedytacją, korzystając z polskich urzędników, skoro polskie społeczeństwo jako całość zrobiono w konia, korzystając z władz PiS-u i z władz PO, no to Polska odmawia spłacania tego nieuczciwego długu i wtedy siadamy do arbitrażu i pogadamy uczciwie, dobra, to teraz pogadajmy, co z tym fantem zrobić, bo my odmawiamy spłacania tego kredytu, którego myśmy nie brali. Ten naród nie brał tego kredytu, tylko zrobiliście nas w trąbę, prowadząc Tuska i Morawieckiego na własnych smyczach.
No dobra,
więc
wszystko
tych dwóch
to,
agentów wszystko mieliście jest... swoich, agenci siły po stronie polskiej i zrobiliście nas w konia, wpędziliście nas w długi. To my teraz odmawiamy spłacania tych długów.
Nie, to wszystko brzmi bardzo dobrze. Problem polega na tym, że żeby taką operację przeprowadzić, to musiałaby tego chcieć większość społeczeństwa. Aha, na razie...
Jeszcze zachce.
Słucham?
Jeszcze zachcę.
No i dobrze, teraz oby tak było, ale na razie... Znaczy inaczej, to ja powiem jedną rzecz pozytywną, żeby nie było tak, że to ja tutaj występuję w roli pesymisty. Liczba osób widzących to, o czym mówimy, rośnie systematycznie. To już jest około 20 paru %, a przedtem to było może kilka, może 2-3, czyli jednak świadomość rośnie.
Tak, tylko widzi pan, zawsze jak zaczynam o czymś mówić, czyli przed wejściem do Unii mówiłem, żeby nie wchodzić, to pukają się w czoło, Cejrowski się odkleił, ma korbę, świr, no kompletny wariat, płaskoziemca, foliarz i tak dalej. A jak ta grupa, która teraz osiągnęła 20%, już istnieje, to nikt nie pamięta, że Cejrowski przed wejściem do Unii to mówił, czyli do mnie się przykleja, że pan rozmawia teraz z foliarzem, mówiąc krótko, bo ja zawsze za wcześnie coś powiem. Teraz powiedziałem, żeby nie spłacać tych długów. Za 10 lat już nikt nie będzie pamiętał, jak się pojawi Leper numer 2 i powie Unii Europejskiej, nie spłacamy tych długów, to już nikt nie będzie pamiętał naszej dzisiejszej
rozmowy.
Dobrze,
ja będę pamiętał, przypomnę pana zasługi.
Reklama krótka. Różańce bojowe. Po wywiadzie u żurnalisty ciągle ich brakuje, ale ciągle robimy więcej. Nie zabraknie. Wróćmy do Orbana.
No właśnie.
Pan mu patrzył w oczy po przegranej. Co pan zobaczył?
Znaczy nie wiem, czy mu specjalnie tam w oczy patrzyłem, bo raczej ja widziałem Orbana na wiecu przedwyborczym. To znaczy,
dobra,
widziałem...
jak się zachowywał po wyborach? Mowa ciała?
No, powiem panu szczerze, on się zachowywał w taki męski sposób. No, nie był to nie była kategoria zbitego psa, o tak bym powiedział.
No, no widzi pan. Ja uważam, że był... Uważam na podstawie takiej, że obserwowałem przez te 16 lat, kiedy urzędował, sposób jego działania. To nie były tylko sukcesy, tam po drodze też były porażki. Patrzyłem, jak ten gość walczy. I jak jest przygotowany na następne kroki do przodu. To nie było tak, że kopnął piłkę, potem patrzył, gdzie ona wyląduje, tylko no, wiedział dokąd chce dokopać tę piłkę w kolejnych rukach.
No, tak zwany twardy zawodnik.
I teraz ten gość na pewno... Tak, jestem przekonany, że dopuszczał możliwość porażki swojej. Czyli ma plan B. No dobra, tych wyborów nie wygram, to co ja będę robił dzień po wyborach? Do czego się zabiorę? Mam łopatkę i będę rył pod tą samą Unią Europejską, tylko będę rył teraz nie jako partia rządząca na Węgrzech, tylko gdzie indziej. Moim zdaniem będzie Orban rył, nie zniknie z rynku, być może pójdzie do Unii Europejskiej i w gnieździe szatana w Brukseli, w tej wielkiej sali okrągłej, zacznie budować koalicję, która zechce rozmontować Unię Europejską. Bo tacy ludzie, tak jak pan powiedział, 2% na początku, a teraz 20% sobie zdaje sprawę z tego, że Unia Europejska to jest wadliwa konstrukcja i zło. no to być może w Parlamencie Europejskim ta grupa kiedyś złożona z dwóch krzykaczy, no był jakiś Brytyjczyk taki, który zawsze doskonałe przemówienia wygłaszał w Parlamencie Europejskim i myśmy tego słuchali i się podniecali, tylko on nie miał głosów ze sobą. Potem podniecaliśmy się, kiedy Grzegorz Braun coś powiedział i gasili mu mikrofon po 30 sekundach. No ale coś powiedział. To były wyjątki. Gdyby Orban zaczął budować partię antyeuropejską wewnątrz Parlamentu Europejskiego, no to zrobi im Węgry na miejscu. Tak widzę jego rolę i takie mam nadzieje wobec Orbana, że on łopatkę sobie przygotował i wie, co będzie robił teraz.
To znaczy, to ja powiem tak. Po pierwsze, zgadzam się na pewno z tym, że jest to twardy zawodnik, człowiek z charakterem i się nie poddaje. I byłoby dobrze, gdyby ta wersja, że on przystąpi do obozu znacznie bardziej krytycznego wobec Unii, no teraz już nie jest związany tym, że rządzi, więc łatwiej jest mu pewne rzeczy mówić, żeby mógł to zrobić. Natomiast ja się obawiam jednej rzeczy, że będziemy mieli do czynienia na Węgrzech w dwójnasób albo w trójnasób z tym, co obserwujemy w Polsce. To znaczy będą procesy pokazowe, będzie prześladowanie opozycji, czyli obecnie rządzących. Zaraz zacznie zostać pierwszą osobą, która się najbardziej entuzjazmowała zwycięstwem pana Magiara, był młody Soros, czyli Alex Soros, który tam twituje raz za razem, jak wspaniale, genialnie. Zaraz te wszystkie soroszowe instytucje się tam na Węgrzech pojawią. Te tak zwane społeczeństwo...
No przecież zawsze były.
Właśnie Orban nie pozwolił im działać. Ukrócił tę działalność. Wypchnął ich z Węgier, a teraz
ale
to wszystko
działacze
ruszy.
Pozostali. Teraz ci działacze po prostu pójdą do gminy, złożą papier o odnowienie licencji.
Zaraz się zajmie to, co było piękną rzeczą na Węgrych. Obrona przed szaleństwem genderowym, ustawy chroniące dzieci przed propagandą homoseksualną, to zaraz zniknie. Zaraz się okaże, że to wszystko zostanie przeprowadzone, bo Unia Europejska się tego domaga i tak dalej, i tak dalej. No więc...
No ale wtedy w najbliższych wyborach Węgrzy powiedzą, o kurde balans, no już nam się ten Orban trochę znudził, zagłosowaliśmy za zmianą, ale no nie, tego to tu nie chcemy, co oni nam wprowadzają, strasznie śmierdzi. Kiedy są najbliższe wybory na Węgrzech, jakiekolwiek, gminne i tak dalej. Zaraz będzie fala w drugą stronę. Jak ta zła moc przesadza, to się pojawia fala w drugą stronę. No i Orban, podejrzewam, wróci. Takie postaci wojowników wracają. No Trump przecież 3 razy wygrał wybory. Drugą kadencję miał po przerwie, kiedy wszyscy myśleli, no już taki stary dziad, to nie będzie więcej startował. Wygrał w abcugach. No wtedy to był inny Trump niż jest dzisiaj. No ale wygrał po raz trzeci. Netanyahu, ile razy premierem był, to ja już straciłem rachubę. Wiele razy. Wiele razy i cały czas tam jest silna opozycja w Izraelu. No są tacy zawodnicy, którzy startują wiele razy, wygrywają. No to Orban za chwilę wróci. Ale dobra, Orbanowi pan nie patrzył w oczy po przegranej Orbana.
Znaczy ja mu patrzyłem w tym sensie, że nie bezpośrednio, bo patrzyłem oczywiście tam w telewizji czy na ekranie, ale tak.
To... A czy patrzył pan w oczy byłego ministra Ziobro?
No, też nie widziałem jego oczu, nie. A co pan dostrzegł w tych oczach?
Ja nie widziałem, ale wyobrażam sobie, że po tym, co pan opowiedział z Soroszami i tak dalej, to ten chłop musi gdzieś dalej uciekać z Węgier teraz.
To znaczy, wie pan, tam w sensie formalnym...
Azyl na Węgrzech.
W sensie
ma
formalnym...
azyl na Węgrzech. Mhm. No, a Węgry zaraz go wydalą w ręce oprawców w Rzeczypospolitej Ludowej.
Może tak być, ale to też nie jest taka prosta sprawa, ponieważ Orban przed odejściem zmienił, w 2025 roku. Po pierwsze jest tak, że jeszcze stary rząd będzie rządził tam przez miesiąc po przegranych wyborach. No to miesiąc ma Ziobro razem z Romanowskim spokój. Potem jak przychodzi nowy rząd... Obowiązuje wciąż dotychczasowe prawo. Zgodnie z tym prawem nie wolno wydawać danej osoby do państwa, które to państwo wydało za nim nakaz aresztowania, czyli zgodnie z prawem azylowym. Czyli Polska występuje o odzyskanie, czy o przejęcie, czy o przechwycenie, jak zwał, tak zwał, panów Ziobry i Romanowskiego, ale Polska właśnie ze względu na to, że przed nią chroni ich azyl, teoretycznie nie powinna tych ich dostać, tak? Więc myślę, że
pan nas śmiesza teraz po prostu.
Wie pan, że pan uważa, że
jak
to wszystko
się nazywa
załatwią siłą. No.
Ten minister, proszę pana, od sprawiedliwości w Polsce obecnie.
Pan Żurek co się ten... nazywa. Pan no Żurek.
Co ten, co ten człowiek wyczynia.
A co wygaduje jeszcze lepsze.
No, proszę pana, każdego można wsadzić.
No tak, no.
I każdego można wydać. I przyjdzie Żurek tylko po madziarsku jakoś, czyli gulasz jakiś przyjdzie.
Albo leczo.
Albo leczo. I proszę pana, i zrobi na Węgrzech, zrobi to samo, co w Polsce, bo to jest ta sama grupa ludzi.
To ten prawda. Ten sam dyktatorski, tyrański sposób myślenia. Zobacz, znaczy, odpowiem krótko. Nie wiem, co będzie. Zakładam, że jedna z opcji zakłada być może schronienie się, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych. Może to jest jakieś rozwiązanie. No, tam jeszcze, prawda, macki Unii Europejskiej nie sięgają. I macki Tuska nie sięgają. Ale nie wiem, czy taki plan jest, czy jest jakiś inny plan. Trudno mi powiedzieć, na pewno przez jakiś czas będzie się toczyła batalia sądowo-prawna. No a co dalej, to nie wiem. Ostatnia sprawa.
Pan, tak. Ziobro, jeżeli chce być aktywnym politykiem swojej partii, to powinien wrócić i dać się wsadzić. To no. byłby bardzo trudny i w jego stanie zdrowia i tak dalej, ryzykowny ruch dla tych wsadzających. No, panie Ziobro, poszedłeś pan do polityki nie po to, żeby się chować pod kamieniem, tylko żeby walczyć. W związku z tym trzeba się dać wsadzić. Tak jak opozycja za komuny dawała się, robiła swoje, pomimo tego, że ubecy mieli namierzonych naszych, no i co jakiś czas wsadzali ich na 48 na dołek, można było pójść, potem wypuszczali, potem znowu wsadzali po 10 minutach, różne takie akcje były. No więc jeżeli pan chcesz być politykiem pełnoformatowym, to musisz się pan dać wsadzić w pańskiej sytuacji, czyli zostać męczennikiem.
No to, wie pan, nie będę oponował. Myślę, że niestety, znaczy, no po prostu się z panem zgadzam, jeśli chodzi o kwestie dotyczące no, politycznych. Tutaj zawsze tylko biorę takie zastrzeżenie, robię, no, nie jestem w skórze pana Ziobry, więc
ja wiem,
nie wiem,
to jest
jak
osobista
to,
decyzja.
To jest osobista decyzja, więc ja
tu
nie zamierzam.
Ja znam tylko polityka Ziobrę, tak. Nie wiem, jaką ma sytuację osobistą, rodzinną i tak dalej, jaką ma wytrzymałość psychiczną, natomiast w takiej figurze teoretycznej.
Figurze Ziobro, teoretycznej,
minister,
tak.
Sprawiedliwości. I tak dalej, działacz partyjny, no to działacz partyjny jak Józef Piłsudski. Idzie do Magdeburga, a potem z Magdeburga wraca i robi wolne państwo. No,
no tu się zgadzam.
Dzień dobry, Stalowa Wola. Przyjadę z występem komicznym 12 maja. I będzie to występ pod tytułem Prawo dżungli. Kto nie był, koniecznie niech zobaczy. Bardzo lubię ten scenariusz. Chyba mój najlepszy. Chociaż nie najbardziej rączy. Bilety na kupbilecik.pl i bilety na PL.
Ostatnia rzecz, króciutko. Jest ta historia z tym dziwnym bardzo, z tą bardzo dziwną grafiką z Trumpem w roli Pana Jezusa. Nie wiem, czy jemu odbiło, no nie wiem, jak tak. Pan to interpretuje. No, to dziwactwo jakieś kompletne. No.
Proszę Pana, wyrzucił, no nie dziwactwo, tylko satanistyczny obrazek.
No właśnie, no szaleństwo, no. Obsesja
nawet nie
czy opętanie.
Na to patrzeć. Ktoś wywiesił, ale Trump potem to zacytował u siebie. Ubrany jest jak Jezus, Zbawiciel, jakieś promienie z rąk mu wylatują, za jego plecami żołnierze, że niby lecą do nieba, bo zginęli na wojnie. Tylko, że ten środkowy żołnierz został zmodyfikowany. Nie wiem, kto to dla Trumpa zrobił. On sam na pewno nie rysuje grafik. Został zamieniony w szatana z rogami. Środkowy żołnierz nad jego głową. Ja nawet patrzeć za bardzo na to nie chcę. No, takimi się otoczył ludźmi, że nie wiem, albo mu coś dają, dolewają mu coś do coli, no albo odkleił się w tym sensie, że otoczyli go ciasnym murem i on nie odbiera sygnałów. Bardzo dobre miał wyczucie społeczeństwa Trump i dlatego wygrywał kolejne wybory. Po prostu czuł ludzi, on czuł tych betoniarzy swoich, którzy mu beton dowozili. Z dołami społecznymi bardzo dobrze mu się rozmawiało. Wszyscy lubili u niego pracować. Sprzątaczkę w hotelu znał z imienia i z nazwiska. I teraz stracił to wyczucie.
No dobrze.
No i wywiesił taki obrazek, w którym upozowany jest na Jezusa Chrystusa, który przychodzi po raz drugi na ziemię i tam kogoś ożywia, nie wiem co. No i ci te szatańskie za nim anioły czarne latające. Przy nim jest w tej chwili Paula White.
To my żeśmy o tym już mówili. To żeśmy o tym mówili, tak.
Prezydenta, tak. No i pogonił katolików i ta, to moim zdaniem to jakaś, to jest ta osoba, która... Ja, proszę pana, jestem rzymski katolik, który wie o istnieniu egzorcystów i wierzy w te rzeczy, więc uważam, że to jest opętanie demoniczne. Ktoś zapędził do Białego Domu Trumpowi demony i to są owoce tego opętania demonicznego i to już jest potrzebny egzorcysta, żeby Trumpa wyciągnąć z tego rowu.
Powiem panu tak, nie będę się z panem w tej sprawie sprzeczał, uważam podobnie i dziękuję bardzo.